Razem łatwiej.
Tatiana Słowik, dobry wieczór. Dziś o Caritasie, a konkretniej o Sopockim Centrum Caritas. Spotkałam się tam dzisiaj, by porozmawiać o poszukiwaniach. Poszukiwaniach pana Śrubki. Kto to taki? O tym rozmawiam z koordynatorką projektu Justyną Knak.
Pan bądź pani, nazwa może być myląca, ale zapraszamy też panie oczywiście do tego działania. Natomiast myśląc pan Śrubka, bardzo mocno nam się to kojarzy z taką polską definicją typowego pana złotej rączki, czyli osoby, która potrafi wiele zrobić w domu, w jakichś okołodomowych czynnościach. Stąd takie myślenie o mężczyznach najczęściej. To działanie rozpoczęliśmy niedawno, jest ono spowodowane po prostu potrzebą, tak jak myślę, że większość naszych działań. Powstał wolontariat domowy, który był skierowany do osób starszych w głównej mierze, ale również do osób schorowanych, do osób samotnych, które gdzieś tam tego wsparcia potrzebują. I z tego wynika też kolejny rodzaj wolontariatu, właśnie wspomniany pan Śrubka, jako takie zapotrzebowanie, które wynikło w ramach tamtego działania. Czyli widzimy, że szczególnie u osób starszych czy samotnych takie potrzeby codzienności, wbicie gwoździa, wymiana żarówki, dokręcenie drzwiczek od szafki, zdecydowanie ich przerastają i my w ten sposób chcemy starać się im w tej codzienności, w tych drobnych rzeczach jakoś ulżyć, dzięki wolontariuszom, którzy na takich rzeczach znają się i mogą tą odrobinę czasu poświęcić i pomóc.
W czym jeszcze można pomóc?
Tak naprawdę to się okaże, bo będzie zależało od potrzeby, jaką zobaczymy, tak? która się ukaże od osób, które będą się zgłaszały do tego wsparcia. My zakładamy, że będą to takie czynności domowe, czy jakieś drobne naprawy, takie właśnie elektryczne, czy hydrauliczne, albo na przykład wniesienie mebli, czy zniesienie ich z jakiegoś wyższego piętra. To się okaże tak naprawdę w momencie, kiedy zaczną się do nas zgłaszać te osoby potrzebujące. Na ten moment jest już parę takich osób, które gdzieś wcześniej zgłaszały nam takie drobne potrzeby i tutaj własnym sumptem staraliśmy się jakoś im pomóc i jakoś to zabezpieczyć. Ale tak jak pani mówi, czasami mogą być to nawet takie czynności jak delikatne odnowienie mieszkania poprzez malowanie na przykład, czy wymianę jakichś tam części dodatkowych.
Z jednej strony oczywiście, jak naprawi się komuś cieknący kran, to musi naprawić cieknący kran, tak? My sobie myślimy, że nie będzie tej usterki. Ale tak psychologicznie, jak to może zadziałać na taką osobę, która nie mogła samodzielnie podjąć się tej naprawy? Jak ta prosta naprawa przekłada się na życie takiej osoby, której pomagamy?
No myślę, że to jest w ogóle głębszy temat, bo od takiego drobnego wsparcia wolontariusza bardzo często dochodzimy do jakiegoś już regularniejszego wsparcia, czy nawet często relacji takiej głębszej, dłuższej między tym wolontariuszem a osobą potrzebującą, tak jak na przykład w wolontariacie domowym, że jest to cykliczne. Ale myślę, że te osoby, one są bardzo wdzięczne i często też chciałyby za taką usługę na przykład zapłacić. I w momencie, kiedy dowiadują się, że wsparcie wolontariusza jest wsparciem darmowym, jest to wolontariat, to one są naprawdę jeszcze bardziej podbudowane tym i zdziwione tak naprawdę, że będąc osobą samotną, która męczy się gdzieś tam w tej swojej codzienności, dostaje coś od kogoś bezinteresownie i to na dodatek za darmo. Więc myślę, że to też działa tak dwustronnie, czyli tutaj jest wsparcie takie, że ta osoba coś otrzymuje, jest zadowolona, że coś w końcu jest naprawione, coś w końcu działa. Dodatkowo podbudowana taką dobrocią od drugiego człowieka, gdzie myślę, że w dzisiejszych czasach nie jest to wcale takie oczywiste, a też widzimy po wolontariuszach, że dla nich to też jest taki mocny kopniak do działania i gdzieś tam taka potrzeba też serca, żeby coś dodatkowo z siebie dać i w momencie, kiedy otrzymują to takie wręcz zdziwienie i taki szok od tej osoby, której pomagają, że ale jak to, naprawdę nic za to nie płacę i naprawdę pan mi to zrobi, to oni są jeszcze bardziej podbudowani i jeszcze bardziej chętni, żeby pomagać też kolejnym osobom. Także to jest dosyć ciekawe, tak psychologicznie, jak pani mówi, że nie mamy tutaj żadnych pieniędzy, żadnego wynagrodzenia, a tak naprawdę obie strony są zadowolone i chętne gdzieś tam, żeby pomagać dalej. Bo te osoby, ci seniorzy bardzo często, najczęściej są to osoby starsze, mimo tego, że oni już niewiele mogą od siebie dać, czy to finansowo, czy właśnie tak już nie mają też sił, żeby jakoś się więcej zaangażować, oni pytają, czy mogą coś zrobić, czy mogą się jakoś odwdzięczyć, że no jak to tak bez pieniędzy, bez żadnego podziękowania, więc są też osoby starsze, które jakieś wsparcie od nas otrzymują, ale chcą się zaangażować gdzieś też w nasze jakieś tutaj działania, czy nie wiem, posegregować dokumenty, popakować paczki, cokolwiek, co mogliby z siebie jeszcze dać, co są w stanie, a co będzie w ich myśleniu takim właśnie podziękowaniem za to, co otrzymali.
Ksiądz Andrzej Wiecki, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Jak ludzie pomagają w czasie pandemii? Wolą, mówiąc kolokwialnie, rzucić kasą, czy wolą poświęcić czas i swoje umiejętności? Jak było przez ten ostatni rok? tu w Caritasie?
No Caritas to jest taka instytucja, która bardzo stawia na wolontariat, więc nam bardziej jest potrzebny człowiek niż kasa. Oczywiście pieniądze też są potrzebne, żeby dotrzeć z pomocą do konkretnych ludzi, ale ten czas epidemii jakoś tak bardzo nam pokazuje, że jest wielu ludzi, którzy chcą poświęcić czas swój, swoje zdolności, możliwości, które mają, żeby iść do konkretnego człowieka, i epidemia też wyzwala w nich taką chęć pomocy.
Skuteczność różnych organizacji często prezentowana jest w formie słupków. Ci zebrali tyle funduszy, ci zebrali tyle funduszy. Ta organizacja uratowała tyle piesków albo wspomogła tyle osób chorych na raka. To, co robią wolontariusze Caritas, jest niemierzalne. No bo w jaki sposób ocenić na przykład wartość takiej bardzo prozaicznej rzeczy, jak działająca spłuczka u seniora, który przez długi czas na przykład nie zaprasza gości. Popada w coraz większe osamotnienie, bo mu ta spłuczka w łazience nie działa.
Taka pomoc jest zawsze dwutorowa. Pomagamy tym seniorom, którzy jakoś się do nas zgłaszają, albo my sami ich próbujemy znaleźć przez naszych wolontariuszy i przez różne instytucje. Nie mierzymy tego w taki sposób, ilu osobom pomagamy, ale jeżeli jest taka potrzeba, to wolontariusz po prostu jedzie i pomaga. Ale też wydaje się, że to jest bardzo ważne dla tych, którzy mogą pomóc. Czyli to spotkanie senior-wolontariusz działa w dwie strony. Ten wolontariusz jest chyba ubogacony tym, że może pomagać, że może się dzielić. Więc to jest tak, zgadzam się, to jest niemierzalne, bo to jest takie dobro, które rodzi się pomiędzy konkretnymi osobami.
Cieszy mnie to, że ten proces, który tutaj w ramach naszych działań jako Caritas, czy jako Centrum Wolontariatu, które wypracowujemy, zaczyna się tworzyć taka całość z tego. To znaczy poprzez pandemię na przykład stworzyliśmy centrum kryzysowe, które pokazywało nam potrzeby różnych osób, które się do niego zgłaszały. Z tych potrzeb wynikało, że u niektórych na przykład seniorów jest potrzeba dłuższego wsparcia, więc powstał wolontariat domowy, który zabezpiecza ich jakieś takie codzienne potrzeby. Więc mamy centrum kryzysowe, z którego potrafimy wyłuskać te osoby najbardziej potrzebujące takiego systematycznego wsparcia. Powstał wolontariat domowy, który zabezpiecza taką codzienność najczęściej osób starszych czy niepełnosprawnych, samotnych. Czyli są wolontariusze, którzy gdzieś tam w tygodniu ich odwiedzają, pomagają w takiej codzienności po prostu.
Jak taka pomoc wygląda? To jest także pomoc w sprzątaniu mieszkania, zakupach?
Tak, jak najbardziej. My to nazywamy takie czynności życia codziennego, czyli tak jak pani mówi, sprzątanie, zakupy, wyjście na spacer, wyjście z psem na przykład na zewnątrz, ale też takie po prostu pobycie, porozmawianie, spędzenie czasu, bo myślę, że ta samotność to jest główny problem, bo to, że te osoby gdzieś tam nie potrafią już sobie tak dobrze posprzątać, jakby chciały, czy umyć tych okien dwa razy w roku przed świętami, to już jest mniejszy problem. To bardziej chodzi o tą samotność, o to, że oni nie mają się do kogo odezwać, bo bardzo często gdzieś tam rodzina albo się odwróciła, albo po prostu już jej nie ma fizycznie tutaj w okolicy czy na ziemi. No i po prostu potrzeba jest kogoś dodatkowego, kto pomoże, ale też będzie takim wsparciem po prostu w codzienności. Z tego też wyszła taka potrzeba właśnie takich codziennych, życiowych napraw, bo coś się zepsuło, bo coś od jakiegoś czasu nie działa, albo dopiero co. Bardzo często ci wolontariusze, którzy są na co dzień, nie potrafią też tego naprawić, bo są to na przykład kobiety, które nie znają się gdzieś tam na elektryce czy hydraulice. No i tutaj wychodzimy z kolejnym działaniem pana Śrubki, który będzie takim doraźnym wsparciem. Akcja, reakcja na takiej zasadzie, czyli jest potrzeba, jadę, załatwiam, pomagam w tym, w czym akurat jest potrzeba. Dodatkowo w międzyczasie utworzyła się nasza grupa Bożych Kurierów, czyli tych osób, które gdzieś tam docelowo dostarczały głównie paczki z żywnością, ale to też są osoby, które jak trzeba to przewiozą szafę, jak trzeba to przewiozą kanapę, czyli jakieś większe gabaryt, więc jest po prostu grupa osób, a właściwie już teraz kilka grup, do których z różnymi sprawami możemy się zwrócić i mamy gdzieś taką pewność, że zawsze ktoś się znajdzie, ktoś się odezwie i gdzieś tym wsparciem tutaj pomoże danej potrzebującej osobie.
Czy były takie sytuacje, kiedy seniorzy, osoby osamotnione, osoby niepełnosprawne ściągały do siebie wolontariusza, no właśnie, czy to w pomocy w dniu codziennym, czy to w pomocy w naprawieniu szafki, której odpadają drzwi, a tak naprawdę w tym wszystkim chodziło nie o tą naprawę, ale o czyjąś obecność?
Wydaje mi się, że tak, że to jest główny powód w ogóle zaproszenia kogoś do siebie. To są często takie osoby, które na co dzień nie mają żadnych relacji, nie, albo jakieś utrudnione spotkania z rodziną, więc chcą się po prostu spotkać, pogadać. Mamy też inicjatywę wolontariatu domowego i tam szczególnie stawiamy właśnie na spotkania przy kawie, herbacie, przy jakimś dobrym ciastku, po prostu żeby ze sobą spędzić czas. I na pewno jest, wydaje mi się, mnóstwo ludzi teraz, którzy po prostu oczekują spotkania, mają pragnienie spotkać się z drugim.
Jak wygląda proces rekrutacji panów i pań śrubek? Czy to jest tak, że może się zgłaszać do was każdy, kto uznaje, że jego umiejętności mogą być cenne?
Tak, myślę, że może zgłaszać się każdy. My też jako tutaj koordynatorzy tych działań staramy się jakąś taką i selekcję prowadzić, chociaż może selekcja to złe słowo, bardziej odpowiednie dopasowanie do danej formy wolontariatu, bo czasem jest tak, że ktoś się zgłosi na przykład do pana śrubki, a tutaj okazuje się, że właściwie to on tak lepiej to by się odnalazł na przykład w wolontariacie domowym po prostu, bo będzie mógł zabezpieczyć i tą kwestię domowych napraw, ale też ma więcej czasu, więc może być częściej takim wsparciem dla jednej konkretnej osoby. Także najlepiej po prostu skontaktować się z nami albo telefonicznie, albo przez formularze internetowe na naszej stronie, które są dostępne też, żeby łatwiej było w takiej formie internetowej. Można je wypełnić, wtedy też my mamy większy ogląd na to, skąd ta osoba jest, w jakim zakresie jest w stanie pomóc, bo też nie musi potrafić wszystkiego, może po prostu dobrze wkręcać te żarówki i tym się po prostu zajmować. Nie musi być od razu elektrykiem z uprawnieniami. Więc tak naprawdę każdy, kto ma gdzieś tam otwarte serce i chęć pomocy, to zachęca żeby się zgłaszał, bo jeżeli nie w tym działaniu, to na pewno gdzieś tam znajdziemy dla niego miejsce w innym, bo myślę, że akurat w działaniach tutaj naszych jako Caritas, to tak naprawdę wolontariuszy mamy w każdym przedziale wiekowym. Od dzieci do osób już naprawdę na emeryturach i gdzieś tam u skraju prawie, że życia, którzy jeszcze mają gdzieś sobie tą werwę, że chcą się tam do tych naszych działań dołączyć w różnej formie. Także tutaj wszystko kwestia rozmowy i dopasowania.
Jakie umiejętności okażą się cenne?
Myślę, że to taki katalog niezamknięty, bardzo mocno otwarty, czyli przykładowo wbicie gwoździa, wkręcenie żarówki, dokręcenie zawiasów w szafce, złożenie mebli, drobna hydraulika, drobna elektryka, choć może za chwilę się okazać, że potrzeby będą większe, ale gdzieś tam staramy się zabezpieczyć najpierw te takie podstawowe potrzeby i później zobaczymy w miarę możliwości i wolontariusza, i gdzieś jakichś finansowych, wiadomo, osoby, która będzie z tego wsparcia korzystała, będziemy szli ewentualnie w jakieś większe naprawy. Może to być pomalowanie pomieszczenia, jeżeli akurat jest taka potrzeba, a wolontariusz wykaże chęć. Wiadomo, że przede wszystkim staramy się zabezpieczać te takie potrzeby, które są często blokujące, tak? Bo na przykład niedziałająca spłuczka, to już jest taka potrzeba, którą trzeba dosyć szybko gdzieś tam załatwić, czy cięknący kran. Ale pomalowanie pomieszczenia, no nie jest takie bardzo, bardzo niezbędne i może też zaczekać, więc jeżeli będą moce przerobowe i będą chęci, będą wolontariusze, którzy w tym będą najlepiej się realizowali, bo na przykład malowanie ścian w mieszkaniu ich relaksuje, to jak najbardziej i takie formy będziemy chcieli, no jakby realizować i żeby one też funkcjonowały, żeby jak największa liczba osób potrzebujących wsparcia mogła je otrzymać. No i liczymy na to, że po prostu ten odzew ze strony wolontariuszy będzie duży. Ja myślę, że ta forma wsparcia też jest o tyle ciekawa, że nie wymaga takiego bardzo mocnego zdeklarowania się czasowego, bo to, że wolontariusz się do nas zgłosi, nie oznacza, że teraz musi być na każde zawołanie, każdą potrzebę i codziennie dostępne od 8 do 16. To znaczy, że jeżeli pojawi się potrzeba i akurat on wpisał, że potrafi malować pomieszczenie i ktoś zgłosił się do tego malowania, że go potrzebuje, to my dajemy taką informację i on to zlecenie może wziąć, może go nie wziąć, jeżeli nie pasuje mu lokalizacja, dogaduje się na odpowiedni termin i godziny wtedy, kiedy będzie mu pasowało, więc chcemy, żeby to też było takie elastyczne i dopasowane do wolontariusza, żeby on też nie czuł się bardzo mocno tak zobligowany, że on musi, tak? To wszystko ma być w takiej wolności, no bo taki jest wolontariat. Jeżeli on jest przymuszany z jakiejś strony, no to on tak naprawdę w tym momencie przestaje mieć sens, bo to ma być taka nasza potrzeba serca i też jakiś czas temu będąc w jednej ze szkół, gdzie mamy szkolne koło, mówiąc właśnie o tych naszych różnych rodzajach wolontariatów, wspomniałam o panu śrubce i pytam się dzieciaki, jak myślą, co to może być, co to za nowy rodzaj wsparcia. A jeden z uczniów powiedział, że no jemu to się tak kojarzy śrubka z wkręceniem się w wolontariat, że ktoś będzie się wkręcał w ten wolontariat. I myślę sobie, że to chyba jest dobre myślenie i dobry trop, że właśnie o to chodzi, że żeby spróbować jakiegoś działania i być może właśnie wkręcić się mocniej w te działania, jeżeli nie te, chce, bo coś nie będzie nam odpowiadało, to jakieś inne. Ważne, żeby podjąć tę rękawicę i ten pierwszy krok po prostu zrobić i zacząć działać.
Czy jest jakiś profil wolontariusza Caritasu?
Przekrój wiekowy jest bardzo zróżnicowany, bo mamy przecież szkolne koła Caritas, czyli nawet takie dzieci pierwsza, druga, trzecia klasa. Mamy też parafialne zespoły Caritas i tam zazwyczaj to są już osoby w takim wieku senioralnym, więc wiekowy przekrój jest ogromny. Jeżeli chodzi o sam profil wolontariusza, to pewnie jest to człowiek, który odkrył w sobie jakiś talent, którym chce się podzielić, ma jakieś dobro w sobie, którym chce się podzielić, a głęboko wierzymy, że taki człowiek jest, każdy jest takim człowiekiem, każdy ma w sobie jakiś dar, którym może się podzielić z innym, więc każdy może zostać wolontariuszem.
To może być i księgowa, i informatyk, i kierowca, i hydraulik, i pani krawcowa.
Oczywiście, te zadania takie życiowe, które mamy, one mogą się przydać, jakoś tak przełożyć oczywiście na pomoc konkretnym osobom, ale wystarczy, że ktoś chce pomagać, na pewno tutaj w Caritas znajdzie miejsce, gdzie tym czasem dobrem może się dzielić.
Zastanawiam się nad tymi dzieciaczkami, pierwsza, druga klasa. W jaki sposób takie dziecko może pomóc?
No na przykład w tym roku takie dzieci rysowały laurki dla osób bezdomnych i osób, które korzystają z pomocy takiej finansowej, bardziej pomocy właśnie, paczki przygotowaliśmy dla tych rodzin w czasie Wigilii i taka laurka, którą zrobiły dzieci ze szkolnych kół Caritas, trafiała bezpośrednio do tych rodzin, do tych osób z życzeniami, więc taki gest solidarności tych dzieci, to myślę, było bardzo piękne. Też te laurki trafiały do podopiecznych z hospicjum naszych chorych dzieci też, więc taki gest po prostu połączenia i pamięci.
Jakie umiejętności, które nie kojarzą się bezpośrednio z byciem złotą rączką, także mogą się okazać cenne, bo osoby starsze, samotne często decydują się na zwierzęta. Zresztą w tej opiece domowej między innymi jest wyprowadzanie psów. Nagła choroba takiego zwierzaka może być dużym obciążeniem dla portfela seniora. Czy jak zgłosi się do Was weterynarz, to Wy także umieścicie go w swojej bazie?
Nikt wcześniej o tym nie wspomniał, nie przyszło nam to do głowy, ale teraz, kiedy pani o tym mówi, to faktycznie rzeczywiście tak jest. Gdzieś tam bywając u tych naszych seniorów, to w co drugim domu ten zwierzak jest. Więc myślę, że jak najbardziej, bo to po prostu chodzi też o dopasowanie, bo my mamy zarówno kontakt od wolontariusza, jak i od tej drugiej strony, od osób potrzebujących, bardzo wielu zresztą, więc tych historii znamy też wiele i tych potrzeb jest bardzo dużo i nieraz faktycznie pojawiają się te informacje o zwierzakach, o tym, że brakuje często tej karmy, czy właśnie pieniędzy na jakieś tam dodatkowe szczepienia, czy niezbędne badania zwierząt. Więc jak najbardziej, to jest po prostu kwestia przekazania informacji do odpowiedniej osoby, która danego wsparcia potrzebuje, że jest taka możliwość.
Więc jeżeli teraz słuchają nas weterynarze, fryzjerzy, którzy są w stanie pojechać do seniora i na przykład zapewnić mu nową fryzurę, także możecie ich zagospodarować.
Tak, w ogóle to jest bardzo takie potrzebne, żeby te swoje umiejętności, które przez całe życie wykonujemy, ten nasz zawód, potrafimy to najlepiej, bo po prostu w tym się specjalizujemy, żeby też właśnie w takiej formie komuś pomóc, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o fryzjerów, to też jest to duża potrzeba, bo zarówno tutaj u nas w naszej jadłodajni mamy możliwość co jakiś czas skorzystania też z usługi fryzjera. Jest pani wolontariuszka, która właśnie w ramach wolontariatu tutaj osoby potrzebujące strzyże co jakiś czas. I też ostatnio do jednego z takich seniorów, bo zgłosił potrzebę, pojechała do mieszkania i też go ostrzygła. Nie ma problemu, ona jest dostępna i kiedy może pojedzie, więc jak najbardziej takie osoby też są poszukiwane. I to też możemy zaliczyć do takich codziennych czynności po prostu życiowych, tak? Że spodnie są za długie, że włosy urosły, już się tak nie układają i przeszkadzają. Czy właśnie, że zwierzak zachorował. Więc jak najbardziej zachęcamy do kontaktu. No i myślę, że będziemy w stanie przekazać po prostu informacje do osób potrzebujących, że z danego wsparcia mogą skorzystać, bo ktoś chciałby poświęcić swój czas.
Bardzo często ludzie zastanawiają się, co zrobić z rzeczami, które im już nie są potrzebne, a mogłyby posłużyć komuś innemu. I tutaj takie rzeczy też można oddawać do Centrum Caritas. Porozmawiajmy o tym, w jakim stanie powinny być dary dla innych ludzi.
Myślę, że to, w jakim powinny być stanie, możemy zdefiniować takim pytaniem do samego siebie. czy ja bym jeszcze tego użył, czy ja bym jeszcze to na siebie założył, czy nie byłoby mi źle wyjść w takiej, a nie innej odzieży. Bo często jest taka sytuacja, że osoba, która coś oddaje, oddaje to ze względu na to, że sama już tego nie założy, bo jest to na tyle zniszczone, że no, uważa, że już w tym nie wyjdzie, ale ma do tego tak duży sentyment, że żal jej to wyrzucić. No ale w momencie, kiedy przynosi taką rzecz do nas, no to my też mamy problem, jak przekazać coś komuś innemu, co jest zniszczone, już się do niczego nie nadaje. Więc to jest taka kwestia, żebyśmy sami sobie odpowiedzieli, czy to jest jeszcze w tak dobrym stanie, że sam bym jeszcze z tego skorzystał. Jeżeli tak, to jak najbardziej i myślę, że inne osoby też się z tego ucieszą. Myślę, że takie, szczególnie teraz w okresie zimowym, potrzebne jest wsparcie dla osób gdzieś tam w kryzysie bezdomności. Najczęściej są to osoby, są to mężczyźni, więc gdzieś tam męskie buty, kurtki, jakaś cieplejsza odzież, to jest bardzo, mówiąc potocznie, w cenie i rzeczywiście tutaj u nas widzimy też dużą potrzebę u mężczyzn, którzy korzystają z naszej, czy to łaźni, czy właśnie jadłodajni, czy z usług fryzjera. Są u nas na co dzień, więc my też ich znamy, widujemy i oni te potrzeby swoje tutaj nam zgłaszają. Także szczególnie takie rzeczy w tym okresie teraz bieżącym, takim zimowym. Ale pojawiają się też często informacje, takie telefony do nas docierają, że ktoś może oddać pralkę, która jeszcze jest sprawna, ale przeprowadza się, wymienia na nową, chciałby oddać. Czy kuchenkę również na przykład z takiego samego powodu. Może jakaś kanapa, coś większego do oddania. My staramy się dopasować to do osób, które akurat czegoś potrzebują. Nie zawsze jest tak, że ktoś się zgłosił, że akurat tej kuchenki czy lodówki potrzebuje, ale czasami robimy sobie taką listę, akurat ktoś zadzwoni i możemy to przekierować dalej i wtedy czy to ofiarodawca, czy na przykład Boży Kurier jest w stanie podjechać, zawieźć, wnieść, zamontować, zależy, czy ktoś ma taką możliwość, żeby to zrobić. No i znowuż uruchamia nam się ten taki łańcuch konkretnych osób, konkretnych wolontariuszy i ofiarodawców, który gdzieś tam funkcjonuje i od A do Z jesteśmy w stanie zabezpieczyć jakieś potrzeby innych osób.
Trochę informacji na temat bezpieczeństwa. W całej Polsce zdarzają się różni oszuści. Niektórzy z nich oszukują ludzi na dobrą wolę. Jeżeli ktoś podaje się za wolontariusza Caritasu, mówiąc, że zbiera pieniądze, to w jaki sposób można sprawdzić raz, czy ta osoba w ogóle wolontariuszem Caritasu jest? Dwa, w jaki sposób zachować się w takiej sytuacji?
Zawsze można zadzwonić do nas, do Caritas i my jesteśmy w stanie potwierdzić, czy oczywiście ta osoba jest wolontariuszem, czy nie. Oprócz tego, że taki wolontariusz jest oznakowany, ma koszulkę Caritas, identyfikator Caritas i też pismo od nas z Caritas, które uwiarygadnia jego działanie, to wszystkie nasze akcje, jeżeli chodzi o zbiórki pieniężne, są jawne, duże. Raczej nikt nie chodzi po domach, takich akcji nie robimy i nie zbiera pieniędzy, więc zalecamy w ogóle takich osób nie wpuszczać i takich pieniędzy nie przekazywać, bo to na pewno nie jest wolontariusz Caritas. Jeżeli zbieramy pieniądze, to tylko przy okazji jakichś większych wydarzeń, czyli na przykład w hospicjum, ale to są wydarzenia, które wcześniej są zapowiadane też medialnie na naszych stronach internetowych, więc pojedynczo tak na pewno pieniędzy nie zbieramy. Jeżeli nasz wolontariusz udaje się do konkretnego człowieka, choćby do seniora, to wtedy jest też uwiarygodniany przez Caritas, czyli od nas ma potwierdzenie tego, że on idzie do tej konkretnej osoby, ma też pismo od nas, można to sprawdzić, zawsze jest z nim kontakt, więc Caritas na pewno jest taką instytucją, która jest w stanie zweryfikować, czy ten człowiek, który jest naszym wolontariuszem, idzie tam z pomocą, czy też nie. Oprócz tego oczywiście bierzemy jakąś odpowiedzialność za tego wolontariusza. Jest też ubezpieczenie, gdyby się wydarzyło coś niepokojącego, czy od strony wolontariusza, czy ze strony też seniora, czy osoby, która z tej pomocy korzysta, mamy ubezpieczenia, które mogą pomóc później w takich trudnych sytuacjach, bo też oczywiście tak się zdarza.
Czyli taki apel, jeżeli nagle do naszych drzwi puka osoba podająca się za wolontariusza. My wcześniej nie kontaktowaliśmy się z Caritasem, że potrzebujemy na przykład jakiejś pomocy. I ta osoba mówi, że zbiera pieniądze na biedne dzieci. To dzwonimy albo do Caritasu, albo od razu na policję.
Generalnie z Caritas nikt nie chodzi i nie zbiera takich pieniędzy. Jeżeli ktoś pukałby do drzwi, sugerowałby pomoc, oferowałby taką pomoc i podawałby się na pracowników czy na wolontariuszy Caritas, to też jest to niemożliwe, bo my wcześniej z takim seniorem się jako Caritas kontaktujemy, czy on takiej pomocy potrzebuje, czy on chce. Przygotowujemy też tego człowieka na przyjście tego wolontariusza. Mówimy mu, w jakim czasie ten wolontariusz przyjdzie, więc to nie jest zaskoczenie. To nie jest tak, że ktoś puka do drzwi, proszę otworzyć, bo chcemy pani pomóc, czy panu pomóc. Nie, my przygotowujemy takiego seniora, bo jakby czujemy, że to jest bardzo trudne dla tego seniora i chcemy uwiarygodnić to, pomóc jemu po prostu w taki bezlękowy sposób przyjąć tego człowieka.
Ilu teraz działa wolontariuszy w archidiecezji gdańskiej?
Wielu, myślę, że to jest około 1000 osób, które są zaangażowane na różnym szczeblu pomocy. Trudne jest to nawet do zliczenia, bo to są i szkolne koła Caritas, i parafialne zespoły Caritas, i osoby indywidualne, więc około 1000 osób.
To powiedzmy jeszcze teraz, jeżeli ktoś chce pomóc, to w jaki sposób konkretnie może się zgłaszać, pod jakim adresem, gdzie was szukać?
Pomóc też zależy w jakiej sprawie. Jeżeli mówimy o panu śrubce i generalnie jakichś tam kwestiach wolontariatu czy innych rodzajach wolontariatu, myślę, że najlepiej wejść sobie na naszą stronę internetową www.caritas.gda.pl. Mamy tam taką zakładkę wolontariat. Po wejściu w tą zakładkę tak naprawdę ukazują się wszystkie rodzaje wolontariatu, które w tej chwili u nas funkcjonują. Można sobie o nich poczytać, można się z nami skontaktować, ponieważ tam też są podane maile, telefony, dopytać, jeżeli coś jest niejasne, coś jest niewyraźnie napisane. I wtedy my też udzielimy dodatkowych informacji, czy dana forma dla danej osoby będzie rzeczywiście jak najlepsza. Myślę, że taką drogą najlepiej, bo wtedy zarówno można sobie doczytać i można też dopytać. Oczywiście pod telefonami jesteśmy też tutaj z koleżankami dostępne, żeby zawsze coś podpowiedzieć. Natomiast zachęcamy też wszystkie osoby, które z takiego wsparcia, chociażby pana śrubki, chciałyby skorzystać, bo oczywiście zbieramy też bazę osób potrzebujących tego wsparcia, czy to seniorów, czy osób samotnych, czy osób na przykład schorowanych, które nie są w stanie już sobie pewnych rzeczy zabezpieczyć, aby też się do nas zgłaszały i te swoje potrzeby po prostu mówiły, bo to jest też duży problem. Mam wrażenie, że te osoby często się wstydzą powiedzieć, że czegoś potrzebują. Boją się zadzwonić, nie wiedzą, czy to na pewno za darmo, że pewnie nie będzie ich wstać, albo nie wiadomo, kto do mnie przyjdzie. Myślę, że Caritas jest już na tyle też znaną instytucją i gdzieś tam wśród ludzi cieszy się takim raczej pozytywnym odzewem, że możemy zagwarantować, że te osoby, które gdzieś tam wysyłamy jako wolontariusze, są przez nas w jakiś sposób też weryfikowane. Są to osoby, które my też znamy z jakichś dłuższych naszych tutaj współprac i myślę, że nie należy się bać. Po prostu czasem warto się odezwać, powiedzieć, jaka jest potrzeba, bo w momencie, kiedy nie będziemy tych potrzeb naszych komunikować, to tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, że my tej pomocy potrzebujemy.
A w Razem Łatwiej to już wszystko na dzisiaj. Audycję przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi, a zrealizował Stefan Kociuk. Życzymy dobrego wieczoru.
Razem Łatwiej.